Dobrze, pamiętacie, o czym mówiłem tydzień temu? Mówiłem o ludziach pozytywnego wpływu i mówiłem o Barnabie. I mówiłem o takiej jednej cesze Barnaby, że Barnaba był hojnym człowiekiem, tak? Biblia mówi o tym, że on sprzedał swoją rolę i pieniądze położył pod stopami apostołów, aby ci mogli rozdzielać potrzebującym. I powiem wam, że stałem się ofiarą tego kazania. Tak, w ten sposób, że byliśmy w sobotę byliśmy z Krysią u Krzysia i Kasi. I oni mają takie urządzenie, które nazywa się Xbox Kinect. Ktoś wie, o co chodzi? Tak? Bóg zainspirował człowieka, który to stworzył generalnie, bo jest to niesamowita rzecz. I ja sobie tak myślę, Krysia, super by było mieć coś takiego. No naprawdę, to jest świetna rzecz. Tylko do tego trzeba mieć dosyć duży telewizor. Po pierwsze, przynajmniej 40 cali, żeby to miało sens. Albo dwa. A po drugie, no kosztuje to od 1300 do 1500 i napisałem na Facebooku, nie będę pytał, kto wie, co to jest Facebook, bo ostatnio pytałem, większość widziała. Zadałem pytanie, który tam Xbox będzie lepszy, czy taki 4-gigowy, czy 250-gigowy. I po chwili ktoś do mnie napisał, mój taki znajomy, przyjaciel, że nic nie kupuj. Ja to kupiłem kilka lat temu, ja tego w ogóle nie używam, zagrałem 10 razy, będziesz miał na Mikołaja, czy tam na święta dla dzieciaków, jutro ci to ładuję w kuriera i ci to wysyłam. Później ktoś jeszcze wypożyczył mi telewizor 42 cale, wypożyczył mi go do czasu, aż mi się znudzi Xbox i Kinect, czyli jak to mówią Anglicy, neba. Ktoś miał wiarę, pożyczając mi telewizor, jak ci się znudzi Kinect. Mi się to jeszcze nie zaczęło, tak naprawdę jeszcze się w to nie wkręciłem. Co ciekawe, wczoraj mamy go od środy, w środę poszedł nam jeden żyrandol i to zrobił mój syn. Graliśmy może 30 sekund. Korki musieliśmy odpalić na klatce, bo spięcie wywaliło wszystko. A wczoraj w mojej ekscytacji i furii ja zbiłem drugi klosz, ten mniejszy, ale moja kontuzja z kolanem, okazało się, że dzisiaj po raz pierwszy od pół roku szedłem normalnie do kościoła. Zapomniałem, że mnie tam boli, tak? Wkręciłem się w to bardzo mocno, bo jak uprawiam sport jakiś czy coś, to na śmierdzi życie, tak? Czasami łamiąc chrześcijańskie zasady, nie dbając do końca o mój język, w domu dbam. I to powiem wam, marzysz sobie w sobotę, a w środę już wszystko masz. Dzieci kupiły gry, bo miały prezenty. I stałem się ofiarą takiej barnabowej hojności. I to jest super. I to jest super, gdyby jeszcze nie to, że w czasie uwielbiania ewidentnie Duch Święty dotknął mnie w taki sposób, że mam komuś coś kupić. I tak pomyślałem, spoko. Okazało się, że jest to w tym roku o wiele droższe niż w tamtym. Co będę musiał kupić, ale w porównaniu do Xboxa, wypożyczonego telewizora, nie ma znaczenia. Także mówimy dzisiaj dalej na temat, niektórzy mi zazdroszczą, czy smucą się. Biblia mówi, cieszcie się z cieszącymi. Jeśli chciałbyś u mnie zagrać w Kinecta, to myślimy właśnie o zrobieniu jakichś biletów. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Także w sierpniu będę miał czas. Dzisiaj kolejna postać, jeśli chodzi o ludzi pozytywnego wpływu. To jest postać, która mnie fascynuje od momentu, kiedy chyba ja się nawróciłem. To jest dla mnie taki wzór. Ze względu na młody wiek tego człowieka, macie tam napisane, że jest to Daniel i będziemy mówić na temat Daniela. Jest to jedyny człowiek, który został opisany przez jednego z archaniołów w taki sposób. 9 rozdział, 23 werset. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. To jest jedyny człowiek w Biblii, który został opisany w taki sposób, bo jesteś bardzo miły. Wyobraź sobie, archanioł, człowiek znajdujący się bardzo blisko Bożego tronu, przychodzi na ziemię i mówi do ciebie, jesteś bardzo miły. Jesteś bardzo miły. My tam w niebie patrzymy na ciebie, jesteś nam bardzo miły. I tak sobie pomyślałem, jakie cechy miał Daniel, co charakteryzowało jego życie, że Bóg określił go jako, przez swojego archanioła, jako tego, który jest bardzo miły. Jedyny człowiek w Biblii. Było wielu niesamowitych ludzi. Był Dawid, był człowiekiem według Bożego serca, ale tylko o Danielu Bóg powiedział, jesteś bardzo miły. I żeby zrozumieć Daniela, żeby zrozumieć kontekst, w którym on funkcjonował, to musimy zrozumieć taką rzecz, że Izrael z powodu swojego nieposłuszeństwa, z powodu odrzucenia Boga, został wzięty do niewoli babilońskiej. Babilon w tamtych czasach był potężną potęgą, był potężnym mocarstwem, który miażdżył wszystko inne. Był taki czas, że liczył się Babilon i nic poza tym. I w Księga Daniela, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 7 jest napisane tutaj tak. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Teraz posłuchajcie, jacy to mieli być młodzieńcy i wybierzcie, kto by się nadawał z naszego kościoła. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady. No. Pięknych z wyglądu. No, mogłoby się tu kilku znaleźć, ale dalej jest kolejna wytyczna. Uzdolnionych do wszelkiej wiedzy. Obdarzonych bystrym rozumem. Pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz i Miszael i Azariasz, w którym przełożony nad sługami dworskimi dał na imię Daniela, nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, Azariasza Abednegiem. Tak? To jest sytuacja, w której znalazł się Daniel. Wyobraź sobie, jesteś wrzucony do niewoli, do kraju, gdzie nie znasz języka tego kraju. Tak? Jesteś nastolatkiem. To był młodzieniec. On był nastolatkiem. Na pewno nie miał więcej niż 30 lat. Nie byłby nazwany młodzieńcem, gdyby miał więcej niż 30 lat. Bibliści mówią o tym, że był nastolatkiem. Był młodym człowiekiem, który znajduje się nagle w miejscu, które jest mu wrogie. I Nebukadnesar był bardzo mądrym królem, ponieważ tylko mądrzy królowie budowali imperia. I kiedy on podbijał jakiś naród, nie wycinał wszystkich ludzi. On wiedział, kto ma wpływ w tym narodzie, który właśnie został podbity. Wiedział, że ludzie inteligentni, ludzie, o których tutaj wymieniliśmy, pojętni do nauki, bystrzy ludzie, to jest klucz do tego narodu. A więc brał takich ludzi, brał takich widzieliście, no to po prostu supermeni prawie, tak? Brał takich ludzi, inwestował w nich przez 3 lata, zmieniał ich myślenie przez 3 lata, indoktrynował ich przez 3 lata, wpajał im kulturę Babilonu, tak? Wpajał im to, że są kimś lepszym i zrobił jeszcze jedną rzecz, która nie udała mu się z Danielem. Zauważyliście, ostatnie wersety są takie, że zmienił imiona tych ludzi. W tamtych czasach, starożytnych czasach, imię określało w jakiś sposób człowieka, tak? I pierwsza rzecz odnośnie Daniela jest taka, że Daniel wiedział, kim jest. Daniel wiedział, że jest Hebrajczykiem, czy jest w Babilonie, czy jest w Izraelu, on wiedział, że jest Hebrajczykiem. Tak? I kiedy próbowano mu zmienić imię na Baltazar, to imię Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. Bóg jest moim sędzią. Słowo El w hebrajskim zawsze oznacza Boga. Bóg jest moim sędzią. I zmieniono mu na Baltazar, a Baltazar oznacza niech Bel, czyli bóstwo Babilonu, niech Bel go chroni albo Niech Bel chroni króla. Są dwie interpretacje tego imienia. Jakkolwiek próbowano zmienić jego tożsamość. W słowie Daniel było słowo Bóg, który mu się ciągle przypominał, kiedy by go nazywano Danielem, a więc postanowił, że zmieni imiona tym młodzieńcom hebrajskim, aby pozbyć, to był jeden z elementów, pozbyć ich tożsamości, którą oni posiadali, aby wyrzucili z siebie wszystko, co hebrajskie. Mieli się uczyć języka chaldejskiego, aby zapomnieli o języku hebrajskim. Mieli się pozbyć całkowicie tej kultury, z której wyrośli. Ale Daniel wiedział, kim jest. I nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, ale kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, Biblia mówi o tym, że Chrystus przenosi cię z królestwa ciemności do królestwa światłości. Jesteś przeniesiony z jednej kultury, gdzie nie ma zasad, do kultury, gdzie funkcjonują pewne zasady. I bez względu na to, gdzie Daniel się znajdował, był ciągle człowiekiem takim samym, o takiej samej integralności, wiedział, że jest Hebrajczykiem. Miał świadomość, być może miał świadomość, że będą musieli zostać ludzie, którzy będą kultywować wszystko, co hebrajskie, którzy będą ciągle wielbić Boga Izraela. Może miał świadomość, że będzie w tej resztce. On nie był wrzucony do niewoli, że musiał pracować tak jak reszta narodu, ale był na dworze króla i wiedział o tym, jaki jest jego wpływ. I my musimy zrozumieć jedną rzecz, że kiedy funkcjonujesz wśród ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, czy ty dalej jesteś chrześcijaninem, czy jesteś chrześcijaninem tylko tutaj, jak jesteś, ale nie jesteś już chrześcijaninem, jak wypełniasz swoje pity podatkowe. Czy jesteś chrześcijaninem tutaj, jak podnosisz ręce do Boga, ale nie jesteś już chrześcijaninem, kiedy jesteś wśród znajomych na jakiejś imprezie. Czy jesteś chrześcijaninem, kiedy rozmawiasz tutaj z innymi ludźmi, rozmawiasz śmiało o Bogu, ale czy jesteś chrześcijaninem w środowisku, które cię otacza? Czy dbasz o swoją tożsamość? Kiedyś ktoś powiedział bardzo mądrą, prostą myśl. Niech chrześcijanin będzie chrześcijaninem. To jest bardzo proste. Ja mam być chrześcijaninem wszędzie. Wszędzie. Nie wiem, czy słyszeliście o tym fenomenie, ale wielu ludzi wyjeżdżających do Anglii, powstało wiele artykułów na ten temat. Ludzie po prostu, na przykład mężowie zostawiali swoje rodziny, aby pojechać, aby pracować dla swojej rodziny. Okazało się, że oni w tamtym miejscu stawali się zupełnie innymi ludźmi. Zakładali drugie swoje rodziny, mieli kochanki, tak? Wracali z powrotem do Polski i byli znowu Polakami. Jechali do Anglii i tam prowadzili drugie życie. To jest obłuda. Integralność, prawość oznacza, że ja jestem ciągle taki sam w każdym miejscu. Że ja reprezentuję coś w każdym miejscu. Daniel wiedział, że reprezentuje Boga Izraela. Wiedział o tym, że reprezentuje kulturę hebrajską. My musimy być świadomi, że ludzie patrząc na nas bardzo często to jest jedyna rzecz, którą oni widzą i tak definiują chrześcijaństwo. Patrząc na ciebie, ludzie tak definiują, jak wygląda chrześcijaństwo. Jeśli robisz pewne rzeczy, które są sprzeczne z chrześcijaństwem, to sprzedajesz ludziom wizerunek chrześcijaństwa, które w ogóle takie nie jest. I ludzie później przychodząc do kościoła, dochodzą do takiego miejsca, co tu jest grane. Ten człowiek robi tak, a wy mi mówicie, że mam robić tak. Niech chrześcijanin będzie chrześcijaninem. Daniel wiedział, kim jest. Daniel wiedział, kim jest i dbał o to, kim jest. Kiedy popatrzysz na ostatnie strony Biblii, to zauważysz jedną rzecz. To myśmy wygrali. To my wygraliśmy tą walkę. To my wygraliśmy tą wojnę. Chrystus, szatana, wszystkie demony, wszystkie upadłe anioły wrzuci do jeziora ognistego razem z całym piekłem. I ciebie ten Bóg, który będzie sędzią dla tego, co jest ciemnością, to ten Bóg dla ciebie jest ojcem. To jest Bóg, który cię zaadoptował. Stałeś się jego synem, stałeś się jego własnością. Powinieneś być z tego dumny. Nie powinieneś się wstydzić swojego chrześcijaństwa. Powinieneś odważnie, bez żadnych kompleksów mówić o Bogu. Bez żadnych kompleksów powinieneś reprezentować Boga. Bez żadnych kompleksów pewnym rzeczom mówić tak, bez żadnych kompleksów pewnym rzeczom mówić nie. Miej świadomość, że jesteś chodzącym reprezentantem Chrystusa na ziemi. Mówisz, że do Niego należysz, to reprezentuj Go. Chodź jak chrześcijanin, myśl jak chrześcijanin, mów jak chrześcijanin. Oglądaj to, co może oglądać chrześcijanin, co nie jest toksyczne dla niego. Niech chrześcijanin będzie chrześcijaninem. Daniel wiedział, kim jest. Po drugie, Daniel był bezkompromisowy w swoich zasadach. Księga Daniela, pierwszy rozdział, wersety od 8 do 16. Zauważcie. Zmieniono im imiona, wrzucono ich na dwór królewski. I tu jest jedno słowo, które wyróżnia, przeciętność od doskonałości. Ósmy werset zaczyna się tak. Lecz Daniel. Co to oznacza? Następuje całkowity zwrot akcji. Ktoś ma plan dla jego życia od 1 do 7. Pierwszy rozdział od 1 do 7. Ktoś ma plan dla jego życia, ale w rozdziale 8, w wersecie 8 Daniel mówi, lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które pijał król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. To jest ciekawe. Jedzenie było ofiarowane bożkom babilońskim. Tak samo jak i wino. Ale Daniel postanowił, że nie będzie się kalać. Na ile my w naszym życiu mamy taką postawę, że postanowiłem się nie kalać? Postanowiłem się nie kalać pewnymi rzeczami. Daniel miał taką zasadę. Przełożony nas... I dziewiąty werset mówi tak. A Bóg zjednał Danielowi łaskę. Ciekawe, czemu Bóg zjednał Danielowi łaskę, bo Daniel chciał być prawy. Ilekroć chcesz być prawy, ilekroć chcesz żyć według Bożych zasad, Bóg będzie zjednywał dla ciebie łaskę. Bóg będzie okazywał ci łaskę. I dalej jest napisane tak. I miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela, boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzy się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali, byli tężsi na ciele niż wszyscy inni młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli jeść i podawał im jarzyny. Bardzo ciekawa historia. My myślimy i mówi nam to diabeł szatan, że jeśli okażesz się być człowiekiem z zasadami, człowiekiem, który jest prawy, który jest sprawiedliwy, to stracisz. Ale kiedy decydujesz się, aby okazywać Bogu świętość, kiedy decydujesz się, aby Bogu okazywać szacunek przez twój charakter, przez swoje postępowanie, to widzisz jedną rzecz, że Bóg zjednuje ci łaskę, Bóg daje ci łaskę, i wyglądasz w rezultacie o wiele lepiej niż reszta ludzi, która nie ma żadnych zasad. Prawość, integralność, właściwy charakter się opłaca. Grzech daje ci krótkoterminową przyjemność, która później wpada w poczucie winy. Kiedy chcesz być posłuszny Bogu w zasadach, które On ustanowił dla naszego dobra, to na przyjemność będziesz musiał czekać długoterminowo, ale ta długoterminowa przyjemność przeradza się później w jeszcze większe błogosławieństwo. Przykład. W piątek teraz na młodzieżowym rozmawialiśmy o seksie przedmałżeńskim. Coś, co jest normalne. Coś, co robią wszyscy. Bo to nie jest skomplikowane, każdy to może robić. Ale trudnym jest nie współżyć z kimś przed ślubem w otaczającym cię świecie, który cię bombarduje. Trudno. Tak? Ale ludzie, którzy postanowili, że nie będziemy tego robić, i ludzie, którzy wytrwali do ślubu i wtedy po raz pierwszy współżyli ze sobą, doznali niesamowitego błogosławieństwa. Doznali niesamowitego błogosławieństwa. Dlaczego? Bo świętość się opłaca. Wchodzą w swój związek małżeński bez spapranych wspomnień, bez świadomości, że ktoś już kogoś oglądał kiedyś nago, a nie jesteś pierwszą osobą, która ogląda swoją żonę nago albo swojego męża nago. Czystość, świętość się po prostu opłaca. I Daniel o tym wiedział. Świętość i czystość się opłaca. On nie wpadł w to, żeby się poddać presji. My możemy być, powiem wam, możemy funkcjonować normalnie, tak? Nie mamy problemu ze świętością, kiedy niczego nam nie brakuje, kiedy nie mamy możliwości wyboru, aby wybrać łatwiejszą drogę i czy trudniejszą drogę, czyli świętość. Nie mamy z tym problemu. Ale kiedy nie masz pieniędzy, kiedy masz potężną presję finansową i okazuje się, że jest możliwość zrobienia pewnego numeru, napisania czegoś inaczej w zeznaniu, bądź nie wiem, i możesz na tym zyskać, to nie do końca to jest przestępstwem, ale moralnie czy etycznie to jest niewłaściwe, no ale jakoś sobie usprawiedliwiasz to w swojej głowie i idziesz drogą tą częściej uczęszczaną. Presja, problem wytwarza tak naprawdę dla ciebie prawdziwą próbę świętości. Presja. W normalnych sytuacjach to nie jest test. Presja. Jakakolwiek presja wytwarza w nas możliwość podjęcia dobrej bądź złej decyzji. Daniel, jak widzimy, zrobił coś, co było wow. Takie rzeczy mi imponują. Taka integralność mi imponuje. I zauważcie, jak postrzegali Daniela inni ludzie w Babilonie, jak go postrzegało tam społeczeństwo i jak postrzegali go jego wrogowie. To jest fragment mojego życia. Satrapowie zaś, 6 rozdział, werset od 5 do 6. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi. Czego oni szukali? Oni nie szukali powodu do skargi. Oni szukali pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Satrapowie, ministrowie, w tamtym czasie to byli jego wrogowie. Nie mogli znaleźć absolutnie w nim nic. Żadnej skazy, żadnej zmazy, żadnego błędu. To był człowiek, który był młody po pierwsze, a po drugie funkcjonował nie w swoim kraju. Nie funkcjonował w swoim kraju. Ja tak sobie myślę i też sobie tak pomyśl, gdyby ktoś miał prześwietlić twoje życie, jak długo musieliby szukać pozoru skargi na temat twojego życia. Jeśli myślisz, że nic by nie znaleźli, to jesteś w błędzie. Ja nie wiem, ile by to zabrało ludziom, ale wiem, że do czegoś by w końcu doszli. Przeciwko Danielowi w innym narodzie nic nie mogli znaleźć. Jego wrogowie. I dalej jest napisane tak. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela, żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Wow. Nic nie mogli znaleźć na Daniela. Nic. Żadnego przekrętu. Miał możliwość przekrętu? Oczywiście, że tak. Nie mogli znaleźć niewłaściwej reakcji względem kogoś. Nie mogli znaleźć nic, po prostu nic. Chyba że na punkcie jego religii. I to pokrywa się z tym, co mówi Nowy Testament. Że jeśli cierpimy z powodu sprawiedliwości, to jest to okej, jesteśmy błogosławieni. Ale jeśli cierpimy z powodu naszego niewłaściwego życia, to nie jest coś, czego Bóg od nas chce. Nic nie można było znaleźć w Danielu. Nic. Czy dziwicie to, dlaczego całe niebo mówiło: jesteś nam bardzo miły. Jesteś bardzo miły, Danielu. Jesteś wyjątkowy. Ezechiela 14 rozdział, wersety od 13 do 14. Ezechiel wspomina Daniela. Synu człowieczy, jeżeli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. Ezechiel prorokuje. Bóg mówi przez Ezechiela, że jeśli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, jest mowa o Izraelu, jeśli byliby tam trzej mężowie, Noe, to jest kolejny człowiek pozytywnego wpływu, dzięki niemu przetrwała jego rodzina i wszystkie zwierzęta. Amen? Był Job, który pokazał, jak przechodzi się przez trudny czas w swoim życiu i nie bluźni się Bogu, i nie bluźni się innym. I znalazł się Daniel. I Biblia mówi o tym, że oni przez swoją sprawiedliwość w Starym Testamencie, to jest myślenie Starego Testamentu, oni przez swoją sprawiedliwość, to co by się stało? Swoje własne dusze by co? Ocalili, wybawiliby. W Starym Testamencie. 614 przykazań. A pomimo tego, tych 614 przykazań, Bóg postrzegał ich jako sprawiedliwych ludzi. Amen? Trzecia rzecz. Daniel był posłuszny Bogu bez względu na cenę. Nie wiem, czy masz świadomość, czy zachęcam cię, żebyś w tym tygodniu poczytał o Danielu. Tam jest mnóstwo perełek odnośnie jego życia. Daniel był posłuszny Bogu bez względu na cenę, dlatego że Daniel miał niesamowity dar, miał dar wykładania snów. Co więcej, nie dość, że mógł wykładać te sny, mógł jeszcze ci powiedzieć, co ci się śniło, a później ci to wyłożyć. Z powodu swojego niesamowitego daru, który miał, i teraz posłuchajcie, Daniel był szefem wszystkich okultystów, magów, wróżbitów na dworze króla Nebukadnesara. Każdy okultysta zjadł mu z ręki i był nikim w porównaniu do Daniela. To jest wpływ. To jest wpływ. Moc, którą dał Bóg Danielowi, przewyższała absolutnie każdą inną moc, którą mogli władać ci magowie, wróżbici. To Daniel był ich szefem. A więc Daniel, to co Bóg kazał mu zrobić, nigdy nie było proste. Wyobraź sobie, przychodzisz do króla Babilonu, który pstryka palcami i twoja głowa dokładnie w tej minucie jest ścięta. I Daniel wykłada sen Nebukadneserowi. Nebukadnesar miał sen o posągu przedstawiający inne imperia, które mają nadejść. I Daniel nie dość, że powiedział, jaki to był sen, tak? To jeszcze go wyłożył. Miał wykład snu na temat, który miał Nebukadnesar o drzewie. Miał wykład napisu, który napisała ręka, kiedy Belsazar, kolejny król Babilonu, to już jest drugi król Babilonu za czasów Daniela, kiedy ręka napisała Mene, Mene, Tekel, Uparashim, kiedy Belsazar razem ze swoją świtą postanowili sobie zrobić przyjęcie, używając do tego naczyń ze świątyni. I Daniel radykalnie powiedział, co ten napis oznacza, bardzo szybciutko Belsazar umarł. Kolejny król, kolejna sytuacja była taka za króla Dariusza, trzeci król Babilonu, za życia Daniela. satrapowie, ministrowie właśnie wymyślili coś takiego, żeby złapać Daniela. Żeby nikt nie modlił się przez 30 dni, żeby nikt nie modlił się do jakiegoś Boga, do jakiegoś Bożka, niech tylko modlą się do króla Dariusza. Jaka była reakcja Daniela? Przejął się tym? Nie za bardzo. Daniel był posłuszny Bogu i Bóg promował Daniela w niesamowity sposób. Daniel był kimś w Babilonie. Dlaczego Bóg go promował? Po pierwsze, że był posłuszny Bogu. Po drugie, poprzez to, że Daniel całe swoje uznanie, które otrzymywał, kierował w stronę Boga. Każdy z tych królów mógł słyszeć o wielkim Bogu Izraela. Nebukadnesar nawet mówił, że nie ma innego Boga, jest tylko Bóg Izraela. Ci ludzie, ci królowie wyznawali Boga Izraela jako jedynego prawdziwego Boga. Kiedy widzieli, w jaki sposób funkcjonuje Daniel, w jaki sposób Bóg błogosławi Daniela. Tak? Jaką moc dał Danielowi. I trzecia rzecz, dla którego Bóg promował dla Daniela i dla którego Bóg może ciebie promować, to jest twoja prawość i integralność. Oby Bóg nigdy cię nie wypromował wtedy, kiedy twój charakter tego nie wytrzyma. Oby Bóg nie wypromował cię wtedy, kiedy twój charakter tego nie wytrzyma. Módl się w taki sposób, Panie Boże, nie dawaj mnie sukcesu, do którego mnie przygotowujesz, do momentu, kiedy mój kręgosłup moralny będzie w stanie to utrzymać. Pomyśl sobie, gdybyś znalazł się w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj, jeśli idziesz zgodnie z Bożym planem, to powinieneś widzieć pewien progres. Gdybyś w tym miejscu znalazł się, powiedzmy, 10 lat temu, to czy twój charakter wytrzymałby to 10 lat temu? Absolutnie nie. Daniel był promowany przez Boga, ponieważ Bóg widział w Danielu to, że on jest prawy i sprawiedliwy. On nawet nie chciał się kalać jedzeniem, winem, które pochodziło ze stołu króla Babilonu. Tak? I zobaczcie, kiedy Daniel znalazł się w lwiej jamie, to często pokazujemy dzieciom jakieś takie obrazki. Trochę infantylizujemy całą historię. Weź sobie wyobraź. Wrzucenie cię do lwów to była kara śmierci. I wchodzi tam Daniel i spędza noc z lwem. Nic się nie dzieje. I 6 rozdział, 24 werset mówi tak. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia. Dlaczego nie znaleziono na Danielu żadnego uszkodzenia? Gdyż wierzył w swojego Boga. Kiedy wierzysz w swojego Boga, nie będzie w twoim życiu żadnego uszkodzenia, którego Bóg by nie chciał. Kiedy wierzysz, kiedy ufasz swojemu Bogu. Daniel taki był. Posłuszeństwo Bogu zawsze przynosi nam korzyści. Krótkoterminowe, w naszej perspektywie straty, ale długoterminowe korzyści. A my nie jesteśmy tutaj na chwilę. Twoje życie nie będzie trwało jeszcze roku, dwóch. Bóg przygotowuje cię do czegoś więcej. Jeśli teraz będziesz okazywał posłuszeństwo, Bóg będzie to błogosławił. Czwarta rzecz. Daniel nie myślał tylko o sobie, ale myślał też o innych. Zobaczcie, Daniela 2, rozdział 48-50. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich, wszystkich okultystów. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi, Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. To jest niesamowite. Młody chłopak, pełen ambicji. Pełen ambicji. A jednak, kiedy Daniel został wypromowany, tak, kiedy dostał duże stanowisko, wysokie stanowisko, pomyślał o trzech swoich przyjaciołach. Wow. Jakie są dwa największe przykazania? Pierwsze jest: kochaj swojego Boga z całej swojej myśli, z całych swoich sił, całym swoim umysłem, z całego serca. To jest pierwsze przykazanie. Drugie przykazanie jest to: kochaj bliźniego jak siebie samego. I Daniel właśnie tak funkcjonował. Daniel tak właśnie funkcjonował. On kochał bliźniego jak siebie samego. Kolejna sytuacja, kolejny werset, 9 rozdział, wersety od 2 do 10. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście i w łosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie Boże, wielki, straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują, przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w tym swoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców, do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest wstyd, nam, mężom ludzkim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co robi Daniel? O kogo się modli Daniel? Daniel modli się o cały swój naród. Daniel się modli o cały swój naród. Daniel nie myśli o sobie. Daniel się modli o cały swój naród. Na ile Polska jest mocno wbita do twojego serca? Na ile masz świadomość, że ten naród tak naprawdę uważa, że jest chrześcijański, a nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem? Jest daleki od prawdy Bożego Słowa. Na ile ten naród, na ile inni ludzie są wbici do twojego serca, że się o nich modlisz, że się za nich wstawiasz, że prosisz, aby Bóg dotykał ich serca. Daniel taki był. Nie myślał o sobie, kiedy był awansowany. Wielu ludzi, którzy są awansowani, zapominają już o tym, o swoich przyjaciołach. Ale Daniel taki nie był. Daniel nie myślał tylko o sobie. I to się Bogu podobało. I piąta, ostatnia rzecz w kontekście najważniejszego przykazania, to Daniel kochał Boga ponad własne życie. Daniela 6, rozdział 11-12 werset. A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono pismo, pismo, które zabraniało modlić się do innego Boga poza królem Dariuszem, udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana i modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wtem wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się, błagającego swojego Boga. Bardzo często jest tak w naszym chrześcijańskim życiu, że my w ogóle nie potrzebujemy wrogów, którzy nam zabraniają się modlić, abyśmy się nie modlili. Nie potrzebujemy wrogów. Największym naszym wrogiem jest lenistwo. Największym naszym wrogiem jest spędzenie czasu trochę inaczej, niż tak, jak Bóg tego chce. To nie chodzi o to, żebyś się modlił 3 razy dziennie. Daniel tak robił. Chodzi o to, żebyś się modlił cały czas. Biblia mówi: nieustannie się módlcie. Wiecie, że Bogu nie chodzi o to, że wstajemy rano, spędzamy z Nim 30 minut, a później wracamy z powrotem do normalnego świata i żyjemy normalnie i Boga już nie ma w naszym umyśle. Bóg chce ciągłej relacji z tobą. Ciągłej relacji. Można tak żyć, że jesteś w stałym kontakcie z Bogiem. Nie musisz się modlić 5 godzin dziennie, żeby być przez pozostałe 19 godzin w stałym kontakcie z Bogiem. Możesz się modlić 30 minut i być w stałym kontakcie z Bogiem. W takiej relacji, gdzie jesteś wrażliwy na to, co się dzieje dookoła ciebie. Jest jakaś sytuacja: Panie Boże, co ty o tym myślisz? I Bóg chce mówić do ciebie przez cały dzień. Musimy mieć czas, kiedy zamykamy się w swojej komorze. To jest potrzebne, to jest istotne. Ale to jest początek. To jest początek relacji w ciągu dnia, którą Bóg chce mieć z tobą. Daniel cenił sobie relacje z Bogiem ponad swoje własne życie i bezpieczeństwo. Kiedy ten nakaz padł, on poszedł i zrobił to, co robił zawsze. Modlił się. 3 razy dziennie tak samo się modlił. Jak zawsze, kiedy było bezpiecznie, kiedy było normalnie. Czy widzisz w swoim życiu, że poznajesz Boga coraz bardziej? Bo poznawanie Boga jest jedną z rzeczy, które Bóg od nas chce. Ja chcę Go poznawać jako coraz lepszego Boga. Ostatnio to, co dla mnie jest największym objawieniem, co być może dla ciebie jest okej, to to, że Bóg jest dobry. Wszystko, co robi, jest dobre. Wszystko, co robi w moim życiu, w moich oczach, to niekoniecznie musi być dobre, ale w rezultacie to jest dobre. Bóg nie jest dobry tylko wtedy, jak twoje życie układa się tak, jak ty chcesz. Bóg nie jest... Nie mówisz o Bogu, że Bóg jest dobry, kiedy dostajesz za darmo Xboxa. Ktoś ci wypożycza telewizor. Forever. Nie tylko wtedy. Ale Bóg jest dobry. Jeśli to nie jest fundament twojego postrzegania Boga, to jest najważniejsza rzecz, z której my bardzo często jesteśmy okradzeni. Postrzegamy Boga bardzo często jako tego, który nam pozwala na wszystko, albo Boga, który nas nie lubi, albo Boga, który nas nienawidzi, albo Boga, który się na nas gniewa, albo Boga, w oczach którego nie jesteśmy niczego godni. Jeśli nie masz fundamentu, że Bóg jest dobry. Dlaczego Bóg jest dobry? Bo pozwala siebie nazywać Abba, co oznacza tatusiu, drogi ojcze. Wiecie, że większość masowych morderców na świecie, ktoś zrobił badania, to są ludzie albo pozbawieni ojca w swoich rodzinach, kiedy się wychowywali, albo ludzie, którzy mieli ojców, których być może lepiej, żeby ich nie było. Ludzie pozbawieni świadomości ojca, kiedy dorastają, ma to na nich niesamowity wpływ. Mogę to obserwować, mogę to widzieć. Ludzie, którzy mają ojca, zdrowego ojca w domu. Czy masz świadomość jako ojciec do jednej rzeczy, że to, w jaki sposób ty reprezentujesz bycie ojcem dla swoich dzieci, to jest albo blokada dla swoich dzieci, kiedy one będą musiały kiedyś nazwać Boga swoim ojcem. Albo dla nich to nie będzie żaden problem, ponieważ kiedy one mówią ojcze, to przypominają mi się dobre momenty, dobre chwile z tobą. Kogoś, kto wierzył w ciebie jako dziecko. Kogoś, kto cię przeprowadzał przez trudne momenty. Kogoś, kto przypatrywał się twojemu życiu. Piątek teraz Tymon po raz pierwszy grał na perkusji na takim drugim składzie uwielbiania, który powstał i zabrzmiało to naprawdę dobrze. I tak sobie stałem na tym uwielbianiu i trudno mi było uwielbiać Pana Boga. Wsłuchiwałem się, jak Tymon gra i wiem, że ma to po tacie. I końcówka, te ostatnie 3 minuty, które on grał, mi się to tak podobało, było to super zagrane. Wow, super. I wiecie, o co zapytał mnie mój syn? Kiedy skończył grać, zawołałem go, mówię, że super to zagrałeś, kiedy wróciłem do domu. Tata, co myślisz? To ma niesamowite znaczenie. Jakim ojcem jesteś dla swoich dzieci? To jest smutne, ale ja dopiero zaczynam rozumieć moje ojcostwo teraz, kiedy mamy Filipa. Teraz mam na niego czas. Teraz mogę się nim cieszyć. Teraz mogę patrzeć na moje błędy, które popełniłem z Tymonem czy Madzią. Ale dla moich dzieci to, co ja myślę, to, co ja do nich mówię, to, jak ja żyję, ja wiem o tym, że ja reprezentuję imię Boga Ojca. Jeśli twoje dzieci będą patrzeć na ciebie jako na ojca, to powinny dojść do jednego wniosku. Mój tato jest dobry. Mój tato jest dobry. Mój Bóg jest dobry. nie będzie dla nich problemem. Wiecie, dla ilu ludzi problemem jest powiedzenie Ojcze nasz? Dla sporej części ludzi ten moment, kiedy one, te osoby muszą się zwrócić do Boga, mówiąc Ojcze, jest to dla nich olbrzymim problemem i wielu, wielu, wielu ludzi, nawet jak my tutaj siedzimy, zostaliśmy okradzeni z właściwego obrazu Ojca. A jest to olbrzymia odpowiedzialność. Bóg jest dobry. Druga rzecz, ostatnia. Daniela 9, rozdział, werset 2 i 3. W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolimu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, by się modlić i tak dalej. Wiecie, co jest niesamowite? Że wersety 7 i 8, rozdziały 7 i 8 w księdze Daniela mówią o tym, że Daniel miał wizytację archanioła, miał widzenia, miał sny, a Bóg nie powiedział mu, że minęło już 70 lat. Skąd się dowiedział Daniel, że minęło 70 lat? Ze Starego Testamentu. Daniel, czytając zwoje Starego Testamentu, przeczytał, minęło 70 lat. I taka reakcja, jaką miał Daniel na Boże Słowo, taką my powinniśmy mieć. Kiedy Bóg coś mówi do ciebie przez Boże Słowo, ty z tym nie walczysz, ale zaczynasz to wprowadzać do swojego życia. Bo co zrobił Daniel? Zwrócił swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście we włosienicy i popiele. I wtedy Daniel zaczął pokutować, wtedy Daniel zaczął przepraszać za grzechy narodu, za swoje grzechy. W tym momencie, kiedy dowiedział się, że minęło 70 lat i to jest czas, i to jest koniec niewoli w Babilonie, że to jest moment, kiedy Bóg chce ich wyprowadzić. Bóg nie powiedział do niego przez archanioła Gabriela, Bóg nie powiedział do niego przez sen, Bóg nie powiedział do niego przez widzenie, ale Bóg powiedział to do niego przez Boże Słowo. I teraz tu jest bardzo ważna zasada, chciałem, żebyś to zrozumiał. Nad wszystkimi ponadnaturalnymi sposobami, w jaki Bóg może do ciebie przemówić, jest autorytet Bożego Słowa. Biblia jest całkowitym autorytetem. Nie ma nic ważniejszego. Jeśli będziesz budował swoje życie na Bożym Słowie, jeśli będziesz wprowadzał swoje słowo, które Bóg do ciebie mówi, jeśli będziesz je wprowadzał w życie, tak jak zrobił to Daniel, twoje życie będzie skazane na sukces. Jeśli twoje małżeństwo będzie budowane tak, jak Bóg mówi, żeby było budowane, będziesz skazany na sukces. Jeśli cokolwiek będziesz robił, i będziesz podchodził do Bożego Słowa w radykalny sposób. Będziesz brał Boże Słowo, będziesz chciał, aby podobać się Bogu, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Nie przekręcanie Biblii na lewo i prawo. Nie manipulowanie Bożym prawem. Ale patrzenie na Biblię jako na Słowo, które Bóg kieruje do ciebie. Nigdy nie straciłem, ale o wiele więcej zyskałem, kiedy byłem posłuszny Bożemu Słowu. Bóg raz powiedział w kontekście dziesięciny. Wypróbuj mnie. Wypróbuj, czy to, co ja mówię, jest prawdą, czy nie. Kiedy mamy przypowieść o bogaczu i Łazarzu, kiedy oni znaleźli się, jeden znalazł się w tym przejściowym piekle, a Łazarz znalazł się w przejściowym niebie, to kiedy bogacz już widział, że już nie ma szans, aby on mógł się z tego wykaraskać, powiedział, niech Łazarz pójdzie do moich braci, niech im powie. I tutaj jest powiedziana jedna bardzo istotna rzecz, żebyś ją zrozumiał. Jeśli nie słuchali proroków i Mojżesza, jeśli nie słuchali Starego Testamentu, jeśli nie słuchali Biblii, to choćby powstał ktoś z martwych, to i tak nie uwierzą. Jeśli jesteś w tym miejscu, to jeśli nie uwierzysz temu, co ja powiem za chwilę, coś, co ja zacytuję z Bożego Słowa, jeśli temu nie uwierzysz, to choćbyś zobaczył tutaj ludzi wskrzeszanych z martwych, to i tak to nic nie zmieni w twoim życiu. Naoglądałem się ludzi, którzy brali swoje uzdrowienie z rakiem i szli do domu, szli na Jasną Górę, aby oddać chwałę Maryi. Autentyczne historie. Naoglądałem się ludzi, którzy byli uzdrowieni ze śmiertelnych chorób i Bóg znikał z ich życia. Ponieważ cuda i znaki nie przydadzą ci wiary. Biblia mówi o tym, list do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset, że wiara jest skąd? Ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Jeśli nie wierzysz Biblii, to żaden cud, żaden znak cię do tego nie przekona. Ja potrzebuję znaku od Boga, żebym uwierzył. Bóg ci nie da znaku. Faryzeusze również pragnęli znaku. Daj nam jakiś znak, pokaż, że ty jesteś tym, kim mówisz, że jesteś. Pokaż nam. A Chrystus powiedział, tylko jeden znak będzie wam dany. Znak Jonasza. Że będę 3 dni nieżywy, a później zostanę wzbudzony z martwych. Wiara nie bierze się z oglądania cudów. Wiara w twoim życiu, jeśli budujesz swoje życie na emocjach, przeżyciach, proroctwach, różnych innych rzeczach, to nie buduje twojego życia. Nie zbudujesz duchowo żadnego domu, który się ostoi w czasie burz. To, co mi pozwala przetrwać każdą burzę, to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo, to, co Bóg do mnie mówi. Dlatego tak niesamowicie istotne jest to, abyś sobie zapisywał każdego dnia to, co Bóg do ciebie mówi. Jeden werset. Po to jest stworzona sowa, aby ci pomóc rozwijać swoją relację z Bogiem. Smutne jest to, że kiedy często spotykamy się na grupach, dzielimy się jakimiś swoimi przeżyciami, a Bóg do mnie powiedział, a to. Wszystko, co powiesz, jestem w stanie poddać wątpliwość. Jedna rzecz, której nie jestem w stanie poddać wątpliwość, to jest to, kiedy powiesz, jak Bóg do ciebie przemówił przez Boże Słowo, jak to zadziałało w twoim życiu. Dla mnie Boże Słowo jest czymś najważniejszym. Oczywiście dla nas bardziej ekscytujące są emocje, przeżycia. Przeczytać wam jedną historię, która jest problemem, wiem, że dla wielu ludzi. Dajcie mi jeszcze chwilę, ja już długo mówię. Jan Chrzciciel mówił oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak, pamiętacie to? Ogłaszał, on po to przyszedł, żeby wskazywać na Chrystusa. Ale w pewnym momencie znalazł się w więzieniu. Jest ciekawa historia w Mateusza 11 rozdziale w 2 wersecie. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? On całe swoje życie spędził, aby wskazywać na Chrystusa. Pamiętacie, stał z uczniami na początku swojej nowotestamentowej służby, tak? Przechodził Chrystus, oto baranek Boży, który godzi grzechy świata. On teraz znajduje się w więzieniu i mówi, wysyła uczniów, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Coś jest nie tak, coś się stało Janowi Chrzcicielowi. A Jezus im odpowiedział, i to jest istotne, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Takie dziwne trochę, co? Ale otwórzcie sobie teraz Księgę Izajasza, 35 rozdział. I zobaczymy pewien Boży schemat. Izajasza 35. Czwarty werset. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, będziecie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. To jest zapowiedź Mesjasza. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. To, co zrobił Chrystus, zacytował Janowi Chrzcicielowi, co? To, co zostało powiedziane o nim w księdze Izajasza 35 rozdziale. To jest coś, do czego odniósł Chrystus Jana Chrzciciela. Chrystus nie zrobił, Janie, ty jesteś wspaniały, ty jesteś wielki, jak możesz wątpić, popatrz, co ja czynię. Nie. Chrystus odniósł się do Starego Testamentu, Chrystus odniósł się do Izajasza 35, do tego, co Jan czytał, bardzo często czytał, do tych zapowiedzi mesjańskich. Tak? On to czytał. Nie ma amen? Dla mnie to jest w końcu to skumałem. I teraz popatrzcie, co się dzieje dalej. Chrystus nie powiedział nic uczniom Jana Chrzciciela. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą w domach królewskich mieszkają. Wiecie, po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zauważcie jedną rzecz. Chrystus nie skierował tych słów do uczniów Jana Chrzciciela. On poczekał, aż oni odejdą i wtedy wydał świadectwo o Janie Chrzcicielu. Ale Jana Chrzciciela chciał nauczyć jednej rzeczy. Polegaj na tym, co zostało o mnie powiedziane. Kiedyś w to wierzyłeś, kiedyś temu ufałeś, znalazłeś się w więzieniu, to nie miało być tak, jak ty myślałeś, zwątpiłeś w to, co mówi moje słowo, a ja cię cofam z powrotem do słowa, abyś wiedział, aby ci się przypomniało to, o czym czytałeś. Wiecie, jakie to ma niesamowite znaczenie? Izajasza 53 rozdział mówi o tym, że jesteśmy uzdrowieni sińcami i ranami. Kiedy pojawia się choroba, kiedy pojawiają się problemy, my panikujemy, my się boimy, a Bóg mówi do ciebie, wróć do tego, co już powiedziałem. To nie jest tak, że Bóg ma mówić do nas dwa razy, abyśmy my raz usłyszeli. Bóg mówi raz, a my mamy dwa razy usłyszeć. Boże Słowo ci wystarczy. Polegaj na Bożym Słowie jak na niczym innym. Boże Słowo, jeden werset jest w stanie uczynić twój dzień pięknym. Jeden dzień. Są ludzie, którzy wychowywali się przez długi czas tylko na Biblii, nie czytając książek, i ich życie jest mocne. Ich życie jest zbudowane na niesamowitym fundamencie Bożego Słowa. I Daniel taki był. Amen? I kończąc to, chciałem ci zadać pytanie. Bóg chce, abyś był bardzo miły. Bóg powiedział o jednym człowieku, że Bóg go bardzo lubi. Bóg powiedział o Dawidzie, że Bóg go bardzo lubi. Bóg mówił o Danielu, że jesteś bardzo miły. Wiecie, co mnie interesuje? Interesuje mnie to, co Bóg ma do powiedzenia na mój temat. Nie interesuje mnie to, co ludzie mają do powiedzenia na mój temat. Czy masz świadomość tego, kim jesteś? Czy funkcjonujesz w taki sposób, niech chrześcijanin zawsze będzie chrześcijaninem? Czy ludzie patrząc na ciebie mogą powiedzieć, wow, wiem, jak wygląda chrześcijaństwo? Czy jesteś bezkompromisowy? Czy jesteś konserwatywny, jeśli chodzi o twoje zasady moralne? Jeśli chodzi o twoją prawość? Jeśli chodzi o twoje zachowanie, twój język, absolutnie wszystko, co sobą reprezentujesz. Czy jesteś człowiekiem, który jest bez żadnego kompromisu posłuszny Bogu? Jesteś w stanie zapłacić cenę za posłuszeństwo Bogu? Czy jesteś człowiekiem, który myśli o innych? Myśli o dobrze innych ludzi, o dobru innych ludzi, o tym, aby innych błogosławić. Fajnie jest, jeśli dostajemy rzeczy, ale Biblia mówi, o wiele lepiej jest dawać, aniżeli brać. A mi branie sprawiło tak dużo radości. O ile więcej radości jest mi w stanie sprawić, kiedy komuś coś dam. Czy jesteś błogosławieństwem dla ludzi? Czy jesteś błogosławieństwem dla swojej rodziny? Czy jesteś błogosławieństwem? Czy jesteś człowiekiem pozytywnego wpływu? I w końcu, co jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg? Bo jeśli coś jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg, to stworzyłeś imitację Boga w swoim życiu. Możesz polegać tylko na jednym Bogu, na Bogu Izraela. Bóg Izraela, który posłał swojego Syna. Chciałem się modlić teraz każdego z nas. Wierzę, że są rzeczy, które Bóg pokazał ci, że pewne rzeczy trzeba zmienić. Daniel był młodym człowiekiem o niesamowicie dojrzałym charakterze. Można być starym i być dzieckiem, jeśli chodzi o charakter. Daniel był inny. Daniel był inny. Panie, przychodzę do Ciebie, Duchu Święty. Chcę się modlić o Twoją łaskę teraz. Chcę się modlić o Twoje błogosławieństwo, Duchu Święty, dla każdego z nas. Panie, i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w kontekście Twojego niesamowitego sługi Daniela, który może być dla nas mentorem, kiedy czytamy o nim, Boże Wszechmogący. Ja modlę się, Panie, aby nasz charakter, nasza prawość była bezkompromisowa, aby nasza miłość do Ciebie, miłość do innych ludzi była dla nas priorytetem. Panie, abyśmy byli Tobie posłuszni, abyśmy mieli świadomość tego, kim jesteśmy, abyśmy za nic nie sprzedawali, Panie, naszej tożsamości. Królu, ja modlę się, abyś dotykał, Panie, każdego z nas. Byś dotykał każdego z nas, Panie. Dotykaj, Boże Wszechmogący, tych sfer, Panie, które są dla nas problemem. Halleluja, święty, święty Królu, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo i dotyka naszego życia. Halleluja, Duchu Święty. Objawiaj swoją chwałę. Objawiaj swoją moc. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo, Panie. Przemieniaj nas, zmieniaj i uwalniaj. I uczyń z nas ludzi, Boże Wszechmogący, którzy, Panie, będą bardzo mili dla Ciebie, Duchu Święty. Panie, prosimy Cię o to. Panie, prosimy Cię o to. Jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Chrystusowi, to mam dla Ciebie bardzo złą nowinę, bardzo złą wiadomość. Nie jesteś miły w Bożych oczach. Bóg Ciebie kocha, ale przez Twój grzech nie możesz być miły w Bożych oczach. Bóg nie jest w stanie zaakceptować grzechu, który funkcjonuje w Twoim życiu. On nie akceptuje go tutaj na ziemi i nie będzie go akceptował w niebie. Dlatego, że to grzech oddziela mnie i Ciebie od Boga. Ale przychodząc do Chrystusa, przepraszając Go za grzechy i prosząc Go, aby to On przejął kontrolę nad Twoim życiem, aby On stał się Twoim Panem, będziesz mógł stać się człowiekiem, który jest miły Bogu. Bóg nie będzie Cię nazywał grzesznikiem, ale Bóg będzie nazywał Cię świętym w Jego oczach z tego względu, że kiedy prosisz Boga o przebaczenie, kiedy prosisz Chrystusa o przebaczenie, kiedy On staje się Panem Twojego życia, Jego krew przelana na krzyżu oczyszcza całkowicie Twoje serce, Twoje sumienie i karta przewinień znika z Twojego życia. Już nikt dalej tego nie notuje. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to nie możesz być miły w Bożych oczach. Mogą Cię kochać wszyscy ludzie dookoła. Mogą Cię lubić. To nie ma znaczenia. To, że ktoś Cię lubi, nie zmienia perspektywy Twojej wieczności, perspektywy jakości życia, którą będziesz prowadził. Jeśli jesteś tym człowiekiem, pomódl się krótko ze mną. Nie musisz dosłownie powtarzać, ale pomódl się ze mną. Szczerze, jeśli tego pragniesz. Drogi Ojcze, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że jestem grzesznikiem. I wiem, że moje życie nie może się Tobie podobać. Ponieważ jest w nim tyle brudu. I proszę Cię, Jezu, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Abyś przebaczył mi każde przewinienie Twojego prawa. Oczyść mnie.
Chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. Abyś stał się Panem mojego życia. Abyś od dzisiaj prowadził mnie w inną stronę, niż szedłem do tej pory. I wyznaję tu dzisiaj, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli modliłeś się w ten sposób, koniecznie powiedz komuś o tym, osobie, która cię tu zaprosiła. Możesz mi o tym powiedzieć, bo to jest niesamowita radość. Biblia mówi o tym, że kiedy grzesznik przychodzi do Boga, całe niebo się raduje. I to jest niesamowita radość, że być może dzisiaj był moment, kiedy spotkałeś się z Bogiem po raz pierwszy w życiu.